zbliżeniach. Bardzo serdecznie witam Michała Wiśniewskiego.
Witam serdecznie.
Wybitnego wokalistę.
O, to bym się nie zgodził. No, ale barda.
Bard. Bard, co funta
wart. Ostatnio z Marcinem Mellerem właśnie tak dyskutowaliśmy na ten temat, no bo bard to ktoś, kto interpretuje własne piosenki. Własne
no, ale
teksty.
To tak jak ty, to fakt.
A wokalista musiałby się tego nauczyć i szkolić, a to a oddaje
Meller,
Cugowskiemu.
Meller też śpiewa?
Słucham?
Meller też śpiewa?
Bardzo dobre pytanie. Nie pytałem go o to.
Nie no, pisze świetnie, podróżuje kapitalnie.
To prawda.
O polityce pisze świetnie, to może śpiewa.
Zapytam.
Dobrze, ale mówmy o tobie. Ja wiem, że występujesz w wielu programach, podcastach, że świetnie umiesz mówić, prowadzić programy. No czego byś się nie wziął, to byłbyś bardzo dobry. Ale jednej rzeczy tylko nie rozumiem. Bo ty miałeś... sześcioro dzieci.
Sześciu jeszcze nie, ale sześcioro dzieci tak.
Tak, a
żon? Mam i czwórkę na wychowaniu.
Czwórkę na wychowaniu. Czyli... innych żon, czy
nie, mojej żony.
Nie no, wyjaśnij mi to.
No ja mam szóstkę.
Ja poznałam mandarynę, mam bardzo miłe wspomnienia.
Tak.
Prześliczne. Ale ile masz dzieci? Sześć żon?
Nie, piąta żona.
Czyli pięć żon.
Pięć żon.
Pięć żon. I dzieci?
I z tych pięciu sześcioro. Małżeństw mam sześcioro dzieci.
Sześcioro.
A czwórkę ma jeszcze moja żona.
Która?
Własnych. Tylko jedną można mieć żonę.
Tą ostatnią?
Tak jest.
A, okej. Okay. Nie no.
Chciałem powiedzieć, że żałuję, że można mieć jedną żonę, ale nie.
Nie no, bo wiesz, to, że masz wiele dzieci, to jest wspaniałe, bo na pewno cię stać na to, żeby je wychowywać i na pewno masz dużo empatii, ale z tymi żonami to słucha jak szejk arabski.
A to właśnie bardzo ciekawe, bo staram się za każdym razem o tym powtarzać i przypominać, że to nie jest pytanie do mnie, co z tymi żonami, tylko do nich.
Do?
Żon. No bo jak się zmienia partnera, no to trzeba zapytać osoby, która zmienia partnera.
Tak.
No to może do nich to pytanie, bo ja żadnej żony sobie nie zmieniałem.
Nie rozumiem, ale rozmawiajmy.
No jak bardzo ktoś kogoś zostawia, prawda? Więc a? Generalnie... No to
a to cię jeżeli... żony wszystkie zostawiały?
Tak, więc generalnie chcę powiedzieć...
A, to ty żadnej nie zostawiłeś.
No właśnie, to jest to, że wszyscy uważają, że jestem jakimś tam bawidamkiem, który sobie od czasu do czasu zmienia partnerki.
No więc swoim wyglądam.
Nic... Nie. Bardzo miłe z twojej strony, nie musisz. Natomiast
opalony
myślę, że...
jesteś, pięknie, słuchaj.
Nigdzie nie byłem na wakacjach, że właśnie się zastanawiam. Ostatnio, czy nie jestem chory, bo badałem DNA no. I jestem bałtem, w związku z czym bałtem.
To jest bałt.
Bałt? No to
bałt.
Głównie jestem bałtem w 38%. Mm-hmm. I bardziej właśnie tutaj niżej, czyli Słowianem, prawda? Mm. Czy Słowianinem się mówi?
Słowianinem.
Słowianinem, okej. Okay? Uh-huh. No ale bałtem i jak najbardziej nie mam żadnych korzeni właśnie cygańskich.
To ciekawe.
Tak.
Ja nie robiłam nigdy DNA, ale tylko raz widziałam herb mojej rodziny ze strony taty. Resić. Serbo-Chorwacja, XI wiek.
A proszę bardzo. A
to, ale to nie elegancja. Jestem taka śniada.
Okej, okay, ale nas przede wszystkim językowo tam niewiele dzieli.
Tak, językowo, piękny język, uwielbiam te wszystkie czci i tak dalej. Ale mówmy o tobie, bo przecież ty świetnie mówisz po niemiecku.
No ale to tylko ze względu na to, że byłem kiedyś adoptowany przez siostrę swojego ojca i mieszkałem 4 lata w Niemczech jako dziecko, więc nauczyć się było łatwo. Ale nie ma zapotrzebowania na Hansów Klossów.
Ale dzieciństwa nie mamy, do tego jeszcze...
Na Hansów Klossów nie ma zapotrzebowania.
Słucham?
Na Hansów Klossów nie ma zapotrzebowania.
Tak, czyli tak. Już przerobiliśmy twoje pochodzenie do X wieku.
Myślę, że wiesz, wychodzi na to, że jestem z chłopstwa.
Jesteś z chłopstwa?
Myślę, że jestem z chłopstwa, więc nie miałem szansy się dokopać tam po prostu X wieku. Ale...
Ja bym tam gdzieś taką cygańską nutę wrzuciła. Oczywiście może nie, ale to piękny naród i rozśpiewany. I te włosy to mieli Co, chłopi mieli
Woli.
czerwone czy?
Nie, w Zduńskiej Woli mieli taki kolor w zakładzie fryzjerskim u Miry.
Adresik? Nie, nie, nie.
Nie, ale, nie, ale
to
poszedłem
teraz te...
natrzaskany tam, więc akurat wyszedłem z czerwonymi. Ale mógł być każdy inny kolor, Alicja.
Ale ty ciągle masz czerwony.
Taki trademark trochę. Mm-hmm. W 2013 roku przefarbowałem się z powrotem na czarno, chcąc wrócić do normalności, żebym,
i nikt się nie poznał,
żebym pod prysznicem mógł zdecydowanie powiedzieć, że nie mam okresu, ale...
Co, brali cię za kobietę?
Nie, ja sam siebie, no bo jakby to się leje wszystko ze mnie.
O Boże, śmieszne. Tak. Nie mówmy już więcej o
dobrze,
lagu,
dobrze.
Nie
o
dam
tym,
rady.
O tym nie mówię, ale nie. W dalszym ciągu mnie rozpoznawano po głosie. Natomiast gdzieś tam ci fani przyzwyczaili się do tych czerwonych włosów i sponsorzy również.
I
więc...
to jest taki ukłon w stronę fanów.
Raczej. No ale myślę, że one kiedyś, mam nadzieję, wypadną.
Ale wiesz, są te włosy czy fanowie?
Włosy, bo ja marzę o tym, żeby być kiedyś po prostu człowiekiem bez włosów
siwi.
W ogóle.
Eric Clapton, Jezu.
Gdzie daleko szukać, mój kolega z zespołu Jacek Łągwa. Też jest siwy i też mu fantastycznie
nie,
siwy
no,
włosy.
Naturalny siwy to jest, ale w twoim przypadku to ja bym zaczęła od pasemek takich, wiesz... Poszłabym w rudy. Początkowo.
Rudy? Nie wiem. Tak kojarzy mi się trochę z wrednym, ale nie wiem. Albo ze zdradliwym? Nie.
Dobrze. Dam ci kontakt do fryzjera, który jest genialny w pasmach, bo sam sobie robi pasma okay. od 40 lat.
A, aż tak.
Tak. Więc omówiliśmy już twoje pochodzenie. Ilość dzieci jest... Trochę dla mnie niejasna, ale ilość żon
dlaczego?
W sumie jest.
Nie, moja żona ma czwórkę dzieci, ja mam czwórkę dzieci i dwójkę mamy wspólnych. Mm-hmm. Czytaj 10.
Mm-hmm. A z jakąś inną żonę też miałeś dwójkę?
No tak, jeżeli ja mam czwórkę, to znaczy, że musiałem mieć z Martą dwójkę i z Anią dwójkę.
Okej, okay, słuchaj, jakoś z logiki nie jestem najlepsza, ale to cudownie, że tyle kobiet poznałeś w życiu.
No uwielbiam.
Ale
wszystkie... ja miałem nadzieję, że będę miał jedną żonę. Chyba każdy wychodzi z założenia.
A ta, tą pierwszą,
szukasz...
która była?
Magda. Nie miałem z nią dzieci.
Ta była taka pierwsza wielka miłość?
Każda była miłością. No inaczej nie decydujesz się na to, żeby spędzić resztę życia ze sobą. Każda była miłością. Nie mogę powiedzieć. Mam, wiesz... Życie pisze trochę własny scenariusz. Czasami nam się wydaje, że jesteśmy w stanie sobie zaplanować, że jesteśmy w stanie zapanować później nad tym, jeżeli coś idzie nie tak, ale nie wszystko zależy od nas. Nieprawda.
A to wiesz, niedawno tutaj był Michał Urbaniak, który też tam trochę żon miał, wspaniałych zresztą. I on coś właściwie identycznego powiedział, że każda miłość jest taka sama, bo to jest jego miłość.
Tak, no jedna z tych miłości zresztą często mówi o związku z Michałem, więc generalnie
że
też...
Że na myśli uległ. No,
tak. I
no i pięknie, prawda?
Pięknie
jak
mówi.
Jak to można się przyjaźnić pomimo dramatów.
My się też wszyscy przyjaźnimy.
Swoimi żonami?
Oczywiście, że tak.
I dzieci się lubią?
Szanują i wspierają.
Dzieci? No co ty, psocą głównie.
Nie, no bo wiesz... Teraz obecnie na całą dziesiątkę naszą czwórka wyleciała z gniazda, także to czas mija.
Rety, czyli rozpiętość wieku dzieci.
No wiadomo. No
od
olbrzymie.
Najmłodsze?
Najmłodsze ma 1,5 roku.
To jest syn?
To jest syn.
A wnuków? Wnuczki?
Jeszcze nie mam.
Nie mów.
Ale wiesz, przyjdą. Bo może wtedy przyjdzie czas, żeby zrezygnować z czerwonego koloru.
Starszy od średnio starszego dziecka. To trzeba uważać. I musisz,
tutaj by trzeba było zapytać Szurmieja, bo on był chyba mistrzem, jeżeli chodzi o
no
wiek,
tak.
Ale już nie zapytamy.
No tak, no ale wiesz, Baszewi Singer, Lublin i te sprawy, to tam właśnie... W tych rodzinach judejskich ilość żon ilość dzieci. To był taki
Ja myślę, a propos
święty
tych żon
obowiązek.
i tak dalej, bo też nie dewaluuję tego, że one mnie zostawiały, tylko generalnie chyba dążymy do tego, żeby być szczęśliwi. I czasami jest tak, że trudno jest żyć z człowiekiem, który po pierwsze jest alkoholikiem, a ja tego nie ukrywam. Nieważne, że już nie
Mówisz
piję.
O swojej mamie i swoim ojcu, czy o tobie
I
też?
o sobie.
Ty jesteś AA?
No pewnie.
Jesteś aż tak znany AA?
Zawsze lepiej być znanym pijakiem niż anonimowym alkoholikiem.
Dlaczego?
No bo możesz pomagać innym.
Ale powiedziałeś, że
ja
zawsze
nie piję,
lepiej powiedzieć?
Więc jestem jednym i drugim.
To takie powiedziałabym trochę wyrachowane, ale a to brzmi wspaniale i
wiesz,
pięknie.
Jak się ukrywasz za fasadą i o tym nie rozmawiasz, to nie jest to terapeutyczne dla samego alkoholika.
No nie.
Jeżeli się tego wstydzisz. Ja się tego po prostu
Oczywiście.
Nie wstydzę. To jest część mojego
no
istotstwa.
No wiesz, ci wysoko funkcjonujący, te biedaki, co tam mają pochowane wódeczki po całym mieszkaniu, w biurze, w szafie i w szufladzie, to jest to rozpaczliwa sytuacja, bo oni są bardzo chorzy i ja współczuję im.
Dobrze, że o tym mówisz, bo to jest choroba, w związku z czym jakby mimo tego, że tam od 7 lat nie piję, to w dalszym ciągu nim jestem. Uwielbiam po prostu alkohol. I...
No to jaką masz metodę, żeby nie pić?
No nie ma metody do
no
końca.
Wszyscy
no
wszyscy się bawią, a
no
ty
nie,
co?
No ja, znaczy, ja bardziej czerpię radość z tego, że ja piję wodę. Bardzo podobnie wznosimy toasty, bo mam wielkie doświadczenie, jeżeli chodzi o wznoszenie toastów.
Tak?
Piłem 22 lata 0,7 dziennie, więc generalnie tego doświadczenia mi nie brakuje, co nie zmienia sytuacji, że... No, widzę, patrzę na to z boku. Trochę zazdro, tak zwane, ale z drugiej strony mówię sobie, następnego dnia wstaję o godzinie 6:30.
Cię dobrze czujesz.
Mega.
To jaki jest twój najlepszy toast? Niealkoholowo, alkoholowy. Taki, co tak lubiłeś powiedzieć. Wiesz,
no myślę, że napisałem z tego piosenkę za cały babski świat.
No tak.
Czyli o to, żebyśmy generalnie kiedyś potrafili zrozumieć tą emocjonalność kobiety i nauczyli się... Nie nauczymy się nigdy. Nie ma takich realizatorów, którzy by zrozumieli, jak kierować się damskimi emocjami. Bo my jesteśmy troszeczkę uproszczoną wersją. On, off, prosto...
Mówisz my, to mężczyźni?
Mężczyźni, głośniej, ciszej. A tutaj jednak... Patrząc na stół realizatorski obok, to jest kobieta.
No tak, tak. Obok, a ja naprzeciwko.
Ja nie wiem, bo ja myślę, że ty jako w ogóle, nie wiem ile dałaś z siebie na zewnątrz, ile byłaś w stanie o sobie powiedzieć, ale ty wiesz to najlepiej. Czy byłaś tą kobietą, która zakładała maskę na twarz, żeby być silną i wytrzymać i wieczorem...
Każda matka tak ma.
Matka też, ale jeszcze jest oprócz tego kobieta. Ta, która
Oczywiście.
Gdzieś tam...
No to wiesz, ja
pewnie
nie mam,
kobieta
nie
potrafi
mam
ranić
się.
Też samą siebie. Nie,
nie,
nie potrzebujesz mężczyzny do tego.
Opowiadać o sebie.
Wiem,
Ale terapię przeszłam, żeby było jasne.
Okej.
Okay, bardzo sobie to cenię. I moja córka jest psychoterapeutką, psychologiem, filozofem i założyła fundację bardzo piękną, Atypika. Na rzecz neuroróżnorodności i ja ją do tego zachęciłam, a ona to wymyśliła. Także wierz mi, że ja siedzę w tym od lat.
To właśnie dobrze. Ja chcę właśnie tylko przez to powiedzieć, że no, warto o tym mówić.
Warto. Szczególnie wydaje mi się, że warto mówić też o korzeniach, prawda? O genach, które się dziedziczy, bo to daje ci spokój i pewność siebie, że jednak dasz radę to przejść, prawda? Jak wiadomo, że miałeś, nie wiem, 10 przodków alkoholików, no to właściwie już wiesz, co leczyć, jak leczysz. Bo teraz jest to oczywiście przez medycynę możliwe i przez świetnych terapeutów.
Tak. W dalszym ciągu myślę, że przyszłość będzie gdzieś tam w tych chipach, które nam wyłączą po prostu.
Emocje?
Emocje pewnie też będzie można w jakiś sposób kontrolować, mniejszy lub większy. To ja wierzę w tą wielką nadzieję dla tych, którzy nie są w stanie zapanować nad już ja nie mówię o autyzmie czy chorobach naprawdę takich, które powodują, że nie masz kontroli nad własnym ciałem, ale mówię też bardzo często o agresji, o depresji.
Ja akurat miałam tatę daltonistę, mój brat częściowo, mój syn częściowo i ja też.
A to widzisz, że ciekawe, bo ja daltonisty w ogóle nie poznałem w życiu, to już teraz znam.
Tak? No, jestem, ale tak.
Ale uwielbiam, ale rozumiem, że to pewnie takie bardzo płytkie, co powiem, ale uwielbiam patrzeć na czarno-biały świat.
Czarno-biały.
Nawet no napisałem to, kiedyś piosenkę.
To może jest jakiś lek, żebyś zaczął przestać widzieć kolory.
Właśnie nie wiem, czy to dobrze. To jest do córki filozofa musiałbym się już tutaj zwrócić, bo to
ja
o tym
wiesz,
można pewnie
świat
godzinami.
Czarno-biały, no to też ten film czarno-biały, prawda? Te cudowne filmy, jeśli masz do nich sentyment, to ja się wcale nie dziwię, bo też je uwielbiam. Te Bogarty wszystkie.
Tak. Ja...
Dobrze, mówmy o tobie, bo jest tyle tutaj tematów ciekawych. Bo to, co mnie bardzo interesuje, to powiedz, jak to się dzieje, że ty, mając taką historię od dziecka, dzieciństwa, gdzie było wszystko, i alkoholizm, i depresję, i nie wiem, co tam jeszcze strasznego.
Ale nie wiem,
być.
Czy z tą depresją to jest tak, że diagnoza depresji to już nie do końca moje czasy.
No ale przecież
bo my, jako
tata
młodzież,
próbował popełnić samobójstwo.
Popełnił, jak miałem 14 lat.
W Niemczech?
Nie, w Polsce. Tata był, ja ze względu na samobójstwo, ja mieszkałem w rodzinach zastępczej, nie byłem z tatą w ogóle.
Aha, ale w Niemczech byłeś z bratem?
Nie, byłem sam. Ja wyjechałem do jego siostry.
A siostry taty? No
tak, która była, generalnie zrezygnowała ze mnie po pół roku, więc...
Miłe przeżycie musiało być.
Średnio tak, ale wiem, że tutaj, wiem co chciałaś powiedzieć. I generalnie próbowałem nawet ostatnio, tam kilka lat temu, ale dla mnie ostatnio, zapytać profesora Zimbardo, bo z Agatą Młynarską akurat braliśmy udział w jakimś tam panelu.
Tak, Zimbardo eksperyment.
Tak, i pytałem go, czy to samobójstwo to odwaga, czy tchórzostwo. I miałem wiele jeszcze innych pytań. Jako dziecko z domu dziecka, czy ja potrafię kochać, czy właśnie nie potrafię kochać, bo nigdy miłości nie doznałem. Też starałem się znaleźć takie odpowiedzi. Myślę, że nie ma do końca. I on zresztą też to powiedział, że nie, można bardzo wiele rzeczy wyciągnąć z badań, które są przeprowadzane, że jak ktoś naprawdę chce się zabić, no to rzuca się tam z budynku.
A diagnozowałeś się?
No niejednokrotnie, wiesz, ze wszystkich chyba moich wypowiedzi na, może nie konkretnie badania, no oprócz testów IQ, które gdzieś tam co jakiś czas sprawdzam, czy jeszcze myślę, więc jestem. Znaczy wiem, że jestem, ale nie wiem, czy myślę.
Myślę o diagnozie, którą robisz u psychiatry, która określa bardzo dokładnie, jaki masz charakter, może i skłonności, prawda?
I to na podstawie tam niezliczonej ilości udzielonych przeze mnie wypowiedzi publicznych zostało to już rozłożone na czynniki pierwsze.
Co ale jesteś?
Nie, nie, no.
Biegunowy, czy nie, jak to nie. Się mówiło, Asperger, już się nie mówi. A wiesz, Anthony Hopkins.
Wiesz co,
tak?
Ciężko mi to nawet powtórzyć, ale nie mam czegoś, nie ma najwyraźniej czegoś, co byłoby, co rzucałoby się tak w oczy, że można by było jednoznacznie na ten temat.
Ale to powiedz, co cię najbardziej cieszy, a przez co najbardziej cierpisz?
O, to bardzo dobre pytanie. Tylko zastanawiam się, czy to jestem w stanie na to odpowiedzieć.
To może,
Cieszy mnie najbardziej to, że zostawiam coś po sobie. Więcej niż moi rodzice.
No, to, o to nie trudno, zważywszy na twój...
No nie do końca, dlatego że... samo jestestwo.
Kpić, bo...
Nie, ale...
Twoja mama...
mieszka ze mną.
No...
Nie dbamy o siebie. Ja myślę, że to jest największa wygrana. Tak. Ale gdzieś tam zdaję sobie sprawę, że ja wiem, że mogą być kpiny z tego, co ja robię, bo ludzie
no, na
nie
pewno
znają.
Ją to cieszy.
No, myślę, że moja mama akurat wie dobrze, co ja robię, ale bardzo często uważa się mnie za jakiegoś takiego czerwonego błazna. Natomiast wydaje mi się, że to, co mnie cieszy, to to, że pozostaje coś...
Ciebie uważają za błazna.
Trole bardziej. Ale taki czas, że każdy ma prawo.
Jedne te trole, nie?
Tak. I cieszę się, że gdzieś spotykam na swojej drodze ludzi, którzy mówią, że zmieniłem ich życie na lepsze. I wystarczyłby jeden. I już będę... I to mnie najbardziej cieszy chyba z tego wszystkiego. Że moimi największymi przybojami są moje dzieci, które mnie szanują. Ja czuję ten szacunek. To mnie buduje każdego dnia. I powoduje, że mimo tego, że też potrafię założyć jakąś maskę na twarz czasami, żeby nie dać po sobie poznać, że jest mi źle i niedobrze.
No jesteś tak opalony, że chyba masz maskę.
No właśnie, ja chciałem powiedzieć, że widziałaś przed programem, mówię, Boże, wyglądam jak leper przed śmiercią, ale
nie
byłem na wakacjach.
Że jesteś w kierunku Trumpa, to musisz uważać.
Ale ja się badam co roku, bo jestem pilotem, w związku z czym jakby mam dokładne, szczegółowe badania. I nie wiem, co się... Wyglądam naprawdę, jakbym wrócił z wakacji.
Przestań latać, jak będziesz coraz ciemniejszy. To wiesz, zaczniesz lot jako śniady.
Ale nie byłem na wakacjach. Nie byłem.
Skończysz jako jakiś przedstawiciel Karaibów albo Afryki. Trzeba uważać z tym.
Johnny Depp zrezygnował. Ja jestem w stanie wskoczyć. Nie wiem, czy tam byłbym już taki ruchliwy jak on za najlepszych czasów, ale... Jak on odmówił 300 milionów dolarów za rolę w Nowych Piratach, to ja przytuliłbym tam. Żartuję.
No więc mówimy o tym, co najbardziej cenisz, tak? Co cię cieszy najbardziej. I to są oczywiście dzieci.
To jest to, co najbliżej.
Budujesz jakiś zbyt idealny świat. Bo wiesz, wspaniałe żony... Pomimo, że już jesteście po cudowny patchwork. Mama wyszła z dużych problemów dzięki twojej pomocy. Zresztą ty wyszedłeś z wielkich problemów i do czego to dąży? No każdy pomyśli, ojej.
Bycia szczęśliwym.
A coś jest
źle? Ale to jest właśnie trudno odpowiedzieć na to pytanie. Alicja, to trudno odpowiedzieć
ale
na pytanie, czy jesteś szczęśliwy?
Ale kariery na tym, że ciągle mówią, jak cierpią.
Nie, no ale ja nie.
Nie, no ty nie.
Nie, ja się cieszę. Ja w momencie, kiedy miałem bardzo trudny rok, a to był bardzo trudny rok, nagle, no ten rok.
Ten.
Tak, uciągnie mi się sprawa sądowa, w której czuję się osobą niewinną, no i w natłoku tej niesprawiedliwości
wymagam. Czy chodzi o wielki światowy biznes?
Nie, o sprawę sprzed 20 lat, ale to jest bez znaczenia i na pewnym etapie, kiedy wszyscy nagle gdzieś tam się od ciebie odsuwają, okazuje się, że dostajesz jeden telefon, który zmienia twoje życie i pokazuje ci lepszą Polskę, lepszych ludzi, lepszy świat. Mimo tego, że wydawało ci się, że wszystko w swojej branży widziałeś, to nagle okazuje się, że może być inaczej. I to było zaproszenie na Poland Rock. I tam nagle
poczułem,
tak, i ja tak sobie pomyślałem, mówię, ja chcę tu zostać. Mam oczywiście wierną swoją publiczność, gramy bardzo dużo koncertów. Ale nagle zobaczyłem,
szczególne,
znalazłem się w takim miejscu, gdzie tam ludzie, każdy jest inny. Jest pan prezes, jest pani sprzątaczka.
Pełno luzaków.
Tak, ale oni ze sobą rozmawiają, oni nie mają podziałów. I ten pokojowy patrol, który nagle się okazuje, że tam wszyscy są uprzejmi,
no,
że nikt...
No, Owsiak jest taki, no przecież on
Ale przecież ja znam Owsiaka i gram, nie wiem, tam 35. orkiestrę chyba, no bo tam chyba dwóch
no,
pierwszych
nie... Chciałam tylko powiedzieć, że Owsiak ma taką osobowość, no bo wiesz, on był prezesem Polskiego Związku... Ach, już nie pamiętam. Przypomnę sobie. Ale najbardziej crazy Owsiak to pasował do trójki, do najbardziej crazy. Czyli on wyszedł z absurdu, ale też o Towarzystwa Chińskich Ręczników. Prezes Towarzystwa Chińskich Ręczników.
Cudnie.
To jest Owsiak. Tak się poznaliśmy lata temu. Także...
Nieprawdopodobnie, ale mi się wydawało, że znam tego człowieka. No nie osobiście, ale znam go, bo grałem 35 razy orkiestrę pewnie. Poznałem dopiero człowieka, jak przyszedł do mnie i do garderoby ze swoją małżonką, którą też znam. Zapowiadań z telewizji i nagle zobaczyłem ludzi. I zobaczyłem ogrom i zobaczyłem to, co on tam stworzył. Mimo tego, że oglądałem to milion razy w telewizji, to nigdy nie zrobiło takiego wrażenia. Więc teraz, tak, teraz mam zamiar kiedyś się pojawić tam jako uczestnik, być wśród tych ludzi. Po prostu być częścią tej fajnej społeczności, która się tam pojawia raz do roku.
Tak, no, ja kiedyś o Jurku napisałam, że właściwie miałby szansę zostać królem Polski. On coś takiego ma w sobie. To właściwie dokładnie to samo mówiła Majka Jeżowska, którą zaskoczyło zaproszenie. Po prostu była wręcz onieśmielona. Ona, ikona piosenki dziecięcej, na której wychowywały się cztery pokolenia. No w ogóle gigant, prawda, w swoim kalibrze.
Absolutny gigant, no i to
ona
udowodniła.
Tam, że to było największe jakby spełnione marzenie jej życia.
Mogę się tylko podpisać. Chociaż...
Ale też przeżyłeś Wall of Death?
Ja się spotkałem z Majką w ogóle w hotelu w Pile przed Woodstockiem. No znamy się tam jeszcze z czasów Teatru Stu w Krakowie, więc w ogóle znam ją nie tylko z tego repertuaru dziecięcego. Natomiast...
No ona też przecież swing, jazz, komponuje, nie pisze chyba tylko tekstów, ale za to pisze. Młynarski
pisała. Coś tam
pisała.
Też tam trochę pisze czasami.
Tak?
Tak, to jest hej, rock and roll. Opisuje? Różnie to bywa. Ale dała do zrozumienia, że jeszcze...
Do naga ktoś?
Nie, no do naga nie. No to no pokazanie tyłka to jest jeszcze, wiesz, no ten tyłek widzimy tak naprawdę jest wszechobecny wszędzie. Może u facetów mniej,
ale
wiadomo,
ale
bo my nie mamy specjalnie...
Nie twój.
No tak, ale tam nie ma specjalnie czego oglądać, ale dała do zrozumienia, że jeszcze tam może kilka lat temu to by pokazała w ramach takiego...
Młody chłopak jesteś przecież, 52?
Może zastanów się. Nie wstydzimy się wieku i uważam, że mam takiego przyjaciela, z którym się przyjaźnię, który ma 75 i żeby była jasność, wiek jest tutaj bez znaczenia. No ale te czasy, kiedy przychodziły do mnie dziewczyny z prośbą o autograf, już minęły. Później przychodziły autograf dla mamy, a teraz już dla babci. Także
tak, to jest, ale to fajne przeżycie.
Dla mnie mega. Ja mam z tego dużą radość. Jak mówisz rocznikowi 73, że jest gówniarzem, to, to on mówi...
Tak, no tak, tak, absolutnie. Ja często rozmawiam z taksówkarzami, ty pewnie też. Nie wiem, czy korzystasz, czy tylko podróżujesz odrzutowcem.
Ponieważ nie piję, to jeżdżę sam. Wszyscy się dziwią, bo każdy mnie znał zawsze z alkoholu, a tak od 7 lat ja generalnie zawsze prowadzę, w związku z czym...
A tam, że śpiewa, to nieważne. Alkohol. No więc w zależności od wieku...
No trochę tak jest, ale sobie na to zapracowałem.
Ale gdybyś nie był znany, to w ogóle by tego tematu nie było, bo funkcjonujących alkoholików, prawda, wysoko funkcjonujących jest, no nie wiem ile, nie chciałabym zacząć
liczebnik
liczyć.
Nieokreślony, dużo.
W każdym razie ja chciałam tylko powiedzieć, że jak no, wsiadam do taksówki, to są rzadkie przypadki, kiedy wsiadam gdzieś czy wchodzę i liczę na to, że nie będzie mnie ktoś znał. Bo to bardzo miły moment. Jak widzę młodego taksówkarza, który wiesz, tam ma 23 lata i na przykład jest z Azerbejdżanu, to jest to największa radość mego życia. Prawdopodobnie też tak masz.
Ja lubię ludzi i bardziej, wiesz co, nie jestem socjologiem, ale lubię tak czasami spojrzeć na to z boku. Bo no teraz też minęło, teraz jest trzecie pokolenie od czasu tego mojego topu, czyli jedno to było to starsze, które przychodziło w latach 90. Później milenialsi i teraz to jest ta młodzież, która no głównie słucha tam rapu czy jakiejś muzyki elektronicznej.
Starasz się dostosować?
Nie. Ja się nie staram dostosować.
Że tu jednak zarapujesz, tu zakopujesz.
Nie, wiesz, jak nawet nagrywałem teraz z córką takie rozmowy ojca z córką i nagraliśmy Franka Sinatrę, to ja chciałem, żeby ten Frank Sinatra był Frankiem Sinatrą. I bez żadnego udziwniania, bez żadnych sampli, bez żadnych...
Ale córka śpiewa? Dobrze rozumiem?
Musisz zobaczyć.
To bardzo chętnie. Jest wykształconym muzykiem, czy dopiero zaczyna?
Nie, nie jest wykształconym. Jest obecnie teraz studentką Wojskowej Akademii Technicznej, ale śpiewa. Śpiewa po mamie. Ma cudowny głos po mamie. Charyzmę po tacie.
Ale to której mamie?
Po Ani Świątczak.
Ani Świątczak.
Tak, no po Marcie.
Bo
dzieci wspaniale tańczą,
jest.
No ale mandaryna, dzieci syn rapuje, ale i tańczy przede wszystkim. No i moja córka Fabienne też cudownie tańczy. No pomijam też, dostała się na Akademię Sztuk Pięknych, z której po 2 latach zrezygnowała.
A któreś dziecko nie jest artystycznie nastawione, no bo ty skończyłeś jednak jakieś technikum mechaniczno?
Nie.
Coś zapisywałam.
Gimnazjum. Gimnazjum.
Ale jak się nazywało?
Pedagogiem Gottesbach.
Ale coś robiłeś z jakimś...
No nie, jak wróciłem, jak mnie, jak
coś
mnie ta siostra taty...
Coś umiałeś otworzyć albo naprawić.
Nie. Jak siostra taty mnie z powrotem odesłała do Polski z Niemiec, to trafiłem w środku roku do zasadniczej szkoły budowlanej. Poszedłem na pół roku, bo żadna szkoła inna nie przyjmowała od stycznia.
Aha. No,
trzeba było.
No, wiesz, trzeba się czasami.
Ale bardzo miło też to wspominam, bo to bardzo ciekawe doświadczenie dla mnie.
No bardzo. No i umiesz coś zmontować?
W życiu. Ja nie potrafię prosto...
Nie wiem, wiesz, śrubkę...
Moja żona była ostatnio dumna i...
No ostatnia żona.
Jest tylko jedna żona. Były żony, nawet bardzo często, jak przedstawiam Anię na koncertach, bo przecież Ania ze mną śpiewa nadal, to zawsze zaznacza, była żona, więc była żona. I chcę powiedzieć, że naprawiłem szafkę, ale tak już bardzo na poważnie i to działa.
Ty naprawiłeś?
Tak.
Czy ona ci
wujek YouTube mi pomógł w tym, prawda? Bo musiałem po prostu dałem sobie
znaczy,
kilka rzeczy podejść.
Czyli techniczny posiadasz.
Zerowy. Ale jak mi każesz wbić gwoździa, to naprawdę to...
Nie no, to przepraszam, każdy głupi potrafi.
No nie. Uderzyć no młotkiem sobie... w gwoździa potrafię, ale żeby wisiało coś równo, no to już jest zupełnie inna bajka.
No ale przecież koncertujesz wokół bardzo skomplikowanego sprzętu na scenie jest, wiesz, więcej kabli niż muzyków, to jak ty sobie z tym radzisz?
Bo ja się chyba skupiam na ludziach, a nie na technikaliach.
Oczywiście ciebie to nie obchodzi.
Nie.
Ty po prostu wchodzisz i ma być wszystko ładnie.
No tak jak sobie...
Tak jak ustaliliście na licznych...
Wymarzę albo na co mnie stać, no bo to są dwie różne rzeczy. Chcielibyśmy wszyscy grać takie koncerty jak Lady Gaga, Taylor Swift, Aerosmith czy Rammstein. Nie jesteś nas na to.
Mm-hmm. No tak.
Chcielibyśmy dać coś więcej dla oka, ale no umówmy się. Mm-hmm. Nie ten kraj.
No tak, tak.
Ale też mamy, więc musimy zająć sobą. Więc jak pójdziesz na koncert czy Justyny Steczkowskiej, czy Sylwii Grzeszczak, to dostaniesz jakość.
Okej.
No wyżej pewnego pułapu nie jesteś w stanie.
Ale wiesz, są takie, z biegiem lat opowiadamy ze śmiechem i uśmiechem tragedie na scenie, typu, że no. Man tutaj opowiadał, że raz szedł na scenę, to jakiś milion widzów, pada światło, a on się wtedy zaplątał w kabel i upadł. Prawda? To są takie te momenty.
Ja nagrałem teraz...
Myślę, że z zespołem muzycznym możesz mieć też dużo zabawnych przeżyć.
Mam.
I przerażających.
Milion.
Bardziej nas interesują przerażające.
Przerażające to nie, ale ostatnio właśnie nagrywałem ze Sławą Przybylską. No i Sława ma to do siebie, że mając 93 lata, w dalszym ciągu chodzi na szpilkach, codziennie trenuje i potrafi zawstydzić.
Tak jak Irena Santor, prawda?
Tak. No. Tak. Tak, ale jaki
coś
to jest
piękne. Coś te damy swego czasu mają wspólnego.
No właśnie, nie chciałbym nikogo obrazić, ale myślę, że te czasy powoli zbliżają się ku końcowi.
Nie ma już dam?
Są ladies.
Ale to jest bardzo naprawdę
dyplomatycznie, tak?
Trochę,
tak? No nie wiem, ale myślę, że to się wiąże trochę jednak z czasami i z doświadczeniem, które zbierały.
Gentleman też, no.
No nie.
No real nie, gentleman.
Nie, no real gentleman. Może nie wiem, znaczy są z pewnością tacy. Okej, mogę nie znać?
Możesz nie znać osobiście.
Okej.
Są.
Są.
I są jeszcze ladies i są gentlemani, na pewno. I niekoniecznie muszą być markizami czy baronami i tak dalej. Niekoniecznie. To mogą być bardzo prości ludzie, z cudowną historią, na przykład wojenną. Nie wiem, dlaczego tak jest, że osoby, które przeżyły getta, powstanie warszawskie, walczyły w tych szarych szeregach, lotnicy, którzy uwolnili Anglię. Dlaczego akurat oni są najpiękniejszymi kulturalnymi ludźmi? Jak to rozumieć? Nie mówię, że dzisiaj takich nie ma, bo też są.
Tak, ale tak, no zapewne jest cała masa porządnych ludzi, żeby była jasność, porządnych,
wspaniałych.
W ogóle wspaniałych ludzi. Natomiast myślę, że to jest, akurat wspomniałaś o powstańcach, to są ludzie, którzy decydują się zginąć za ojczyznę. I to nie jest jakaś teoria pod tytułem wytatuuję sobie orła na piersi, czy będę chodził z polską flagą, tylko po prostu... gdzieś walczę o ojczyznę i to nie jest jakaś teoria, tylko to jest prawdziwość. Jak decydujesz się tam pójść, oni no, mieli to wielkie szczęście, że przeżyli. Stracili prawdziwych przyjaciół, od których zależne było pewnie w pewnym momencie ich życie. I zdają sobie sprawę, ile kosztuje poświęcenie i w jaki sposób mówi się za to dziękuję. Całym swoim jestestwem, życiem, każdym przekazem, który wychodzi później od nich na zewnątrz, no bo oni przekazują wartości. Myślę, że my często nie zdajemy sobie sprawy z wielu rzeczy, dopóki ich nie doświadczymy. Nie zrozumiemy przecież matki, która traci swoje dziecko w wypadku. Nie możemy tego zrozumieć, bo to trzeba doświadczyć.
No, ale pragnę cię pocieszyć na koniec. Prowadziłam kiedyś, lata temu, w Dwójce rozmowę z profesorem Tasbirem, i zapytałam go, czy dawniej było lepiej? Takie krótkie pytanie. A on powiedział, że świat jest tak zawsze skonstruowany, że są te same proporcje zła, dobra, które po prostu wypełniają to życie. Te same. Tu się przesunie więcej dobra, tu zła. I że tego nie jesteśmy w stanie zmienić i tak już będzie. Ale jeśli o niego chodzi, to najbardziej mu się podobał koniec XIX wieku.
Proszę bardzo. No tak, działo się wiele. Ale to masz rację, bo to trochę jest jak z tym kołem szczęścia, który każe ci ten psychoterapeuta stworzyć, że okej, więcej pieniędzy, ale kosztem zdrowia, tak? Czy czasu, czy przyjaciół, kosztem czegoś, więc myślę, że te proporcje tak, są zachowane. Jest to przerażające, bo wydawało mi się, chociaż wiadomo, zdaję sobie sprawę, że tak musi być po prostu.
To Agnieszka Holland w jednym z wywiadów powiedziała genialnie, że no z tymi ludźmi no nie jest najlepiej, z tymi Putinami. Dlaczego? Ona mówi, no bo to jest jakiś human error. Także to...
Ale jesteśmy niedoskonali i o tym wiemy.
Liczmy na to, że uduchowienie, wiara.
Tak.
Prawda?
Nadzieja.
Jesteś wierzący?
Jestem wierzący. Ja każdemu powtarzam. Nie, absolutnie nie nachalnie, bo ja wierzę w dobro przede wszystkim. Mhm. W związku z czym możemy pod tym sobie wyobrazić tego Pana Boga siedzącego na chmurce.
A to miłe zawsze. Taki obrazek dobroduszny.
Tak, bo my wizualizujemy to. I generalnie wierzę, wiadomo, no jestem chrześcijaninem, w związku z czym jakby wierzę w Jezusa Chrystusa. Natomiast szanuję każdego proroka, którego każda religia gdzieś tam wynosi na ołtarze, bo Bóg jest jeden.
Tak, pięknie powiedziane, zgadzam się z tobą. No i co, życzę ci jakiegoś kolejnego scenicznego przeżycia duchowego.
Bardzo dziękuję, Alicja. Ja życzę sobie, żebyśmy się jeszcze kiedyś mieli okazję zobaczyć.
Ja myślę, że możemy porozmawiać o regularności spotkań.
Dziękuję bardzo.
Bardzo, bardzo było miło rozmawiać i ciekawie.
Z wzajemnością.